Chwała Panu, bracia i siostry. Dzisiaj nie będzie kazania, ale takie serdeczne jakby spojrzenie na sprawę małżeństwa. Brat pastor tuż przed nabożeństwem rozmawiał ze mną i pytał mnie się, czy ja chciałbym się podzielić coś ze swojego życia na temat małżeństwa. Więc darował mnie 20 parę minut i ja powiedziałem, że to będzie krócej o wiele, dlatego że jeśli siostra Lidia, brata pastora, małżonka, przygotowała się do tego tematu, to ja myślę, że ja również dzisiaj z tego tematu też skorzystam. Ponieważ uczymy się tak długo, jak żyjemy na tej ziemi. Pamiętajcie, to nie jest tylko proces jednorazowy, małżeństwo, ale proces, który trwa wiecznie, tak jak Boże Słowo powiada. Tylko śmierć rozłącza małżeństwo i to na krótki czas, a potem w wieczności jesteśmy wszyscy z naszym Panem. Dlatego cieszymy się i radujemy się z tego, że to Pan postanowił małżeństwo. My wiemy, że Boże Słowo dokładnie nam o tym mówi już na pierwszych księgach Biblii Świętej. To znaczy, gdy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową o stworzeniu świata, to my wiemy, że Bóg stworzył człowieka i dał mu kogo? Pomoc. I ta pomoc to jest żona, która była przeznaczona dla Adama. I ona została nazwana Ewą. Jest to bardzo piękne imię, szczególnie u nas w Polsce. Obdarowują, gdy dziewczynki się rodzą, imieniem Ewa. I to coś mówi, rzeczywiście Ewa powinna być piękna i niezależnie od tego również i mężczyzna tak samo powinien wykonywać to, co w Bożym Słowie jest powiedziane w stosunku do Ewy, w stosunku do swojej żony. Gdybym tak chciał mówić na temat właśnie tego pięknego tematu u nas w Polsce, przeważnie na ten temat obsługuje siostra Tatiana Chydzik. Ona jeździ po zborach i często z siostrami rozmawia na ten temat odrębnie i uczy te młode istoty, które są w małżeństwie albo mają być w małżeństwie, jak należy prowadzić to prawdziwe, takie błogosławione, czyste życie chrześcijańskie. I drodzy bracia i drogie siostry, widzę tu same młode osoby, młode małżeństwa, niektóre osoby są na pewno wolne jeszcze, zarówno siostry, jak i bracia, ale zwracam się do was, że gdybym nawet coś bardzo pięknego mówił ze swojego małżeństwa, ja myślę, że to będzie zbudowaniem, ale to nie oddaje takiej istoty, jak Boże Słowo mówi na temat naszego życia. Akurat tutaj jest mowa o budowaniu domu, bo małżeństwo, ono składa się z dwojga osób, potem przychodzą dzieci na świat i to jest nasz dom rodzinny, to jest nasz dom rodzinny, który budujemy przez całe życie. I gdybyśmy chcieli wziąć Boże Słowo, coś przeczytać na temat właśnie budowania naszego domu, to ja bym powiedział, że należałoby przeczytać werset Bożego Słowa, który akurat może nie dotyczy życia małżeńskiego, ale dotyczy budowania naszego domu. Zanim przejdę do świadectw swoich, to przeczytam ten werset. I Pan Jezus Chrystus tak powiedział, gdy rozmawiał ze swoimi uczniami. Niektórzy z nich byli żonaci. Chcę powiedzieć, że Piotr miał żonę, żebyście wiedzieli, ponieważ dużo osób o tym nie wie. Także i to słowo, które Chrystus Pan mówił, to Piotr również słyszał. I on w ten sposób powiedział, że każdy więc teraz każdy popatrzy się na swoje małżeństwo, a my będziemy się patrzyli z perspektywy budowania domu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I to jest dokumentne Boże Słowo, które mówi nam, jak mamy budować nasz dom rodzinny. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o moją osobę, to jestem już 34 lata i kilka miesięcy w małżeństwie. Chciałem powiedzieć, że moje małżeństwo dość wcześnie się zaczęło, ponieważ tak się złożyło, że małżonka moja nie miała rodziców i zależało jej bardzo, żeby znalazła dom. Oczywiście możliwe, że w tym młodym wieku, mając 16 lat, jako sierota, ona nie patrzyła się na to, lub się patrzyła, nie wiem, powiedziała, że nie, bo ja zawarłem związek małżeński z miłości, chcę powiedzieć. Nie z bogactwa, nie z innych rzeczy, ale dlatego, że się bardzo, bardzo mocno pokochaliśmy, w sensie, że czuliśmy, że jesteśmy dla siebie, że to Pan to robi, ale jednocześnie zaakceptowałem żonę jako sierotę, że ja muszę być dla niej w domu wszystkim. Rozumiecie? Także małżeństwo moje rozpoczęło się od sądu. Gdy brałem ślub, to sędzia powiedział, że dzisiaj się pobieracie, ale za tydzień lub dwa tygodnie będziecie brać rozwód. Bo to dziecko było, a ja miałem lat 21 też. Zarówno do mnie i do niej tak powiedział, iż ja nie mogę wam tego zaakceptować przez prawo. Jesteście za młodzi. No ale o ile prawo służy do tego, aby jednak tę sprawę, tę kwestię rozwiązać? Więc byli świadkowie i powiedzieli, że tak dobrze mnie znają i tę osobę, młodą kobietę, że to małżeństwo, które się zawiąże, będzie trwałe. Dziękuję mojemu Panu, że słowa świadków przy sądzie ziściły się, że aż po dzień dzisiejszy moje małżeństwo jest trwałe. Chcę powiedzieć, że to czyni mój Pan, nasz Pan Bóg Wszechmogący. Dlaczego to czyni? Dlatego, że ja od początku zawiązałem swoje małżeństwo na opoce Jezusa Chrystusa. A więc powiedziałem, że będę przestrzegał Bożego Słowa i wszelkich wskazań, które dotyczą Chrystusa Pana, proroków, a także sług Bożych Nowego Testamentu, wszelkie wskazań, które dotyczą małżeństwa. Oczywiście, drodzy bracia, drogi siostry, jako młody człowiek, 21-letni, ja wszystkiego nie rozumiałem. Ale wiecie, kto chce Bogu służyć, to Bóg go poucza. I ja chcę powiedzieć, przez całe swoje życie przestrzegałem Boże Słowo i kochałem swoją żonę, miłowałem swoją żonę. Nigdy ja jej w tyle nie pozostawiałem. Chociaż oczywiście zaszła pewna ważna sprawa w moim życiu, kiedy Pan mnie powołał do pracy w służbie Ewangelii Jezusa Chrystusa. I tam nastąpił lekki rozdźwięk. Chcę powiedzieć, że może nie z mojej przyczyny, dlatego żony tu nie ma, to ona nie będzie słyszała. Chcę powiedzieć, że powiem prawdę, że ona nie była zgodna, abym ja został pastorem. Chcę powiedzieć, że alternatywy w brzegu nie było, że bracia z Rady Kościoła z Warszawy widzieli, że tylko moja osoba może pełnić tę funkcję, ale jest z drugiej strony przeciw, więc przyjechali na rozmowę z moją małżonką i oczywiście ze mną. I przy pomocy Pana tę kwestię rozwiązaliśmy. Powiedzieliśmy dla braci z Rady Kościoła, że o ile podołamy tym trudnościom, które są stawiane teraz przed nami, nie tylko przede mną, chcę powiedzieć, abyście słuchali, ponieważ Pan Jezus może niejednego mężczyznę powołać do służby, w pracy jako pastora, w późniejszym okresie jesteście młodzi, lub do rady braci starszych, to chcę powiedzieć, że to, co bracia mnie pytali, że to nie dotyczyło tylko mnie, ale również i pytali również żony i prosili ją, I my takie ślubowanie złożyliśmy, że na tyle, na ile my będziemy mogli, my będziemy starali się bez zakłóceń, aby pracę Bożą w zborze wspierać. Oczywiście żona powiedziała poprzez męża, będzie się modliła, nie będzie mu przeszkadzała. Chcę powiedzieć, bracia i siostry, że największą pomocą małżeńską, gdy ja tak zaczynam może od pastora, ale to dotyczy wszystkich, wy możecie być pracownikami wszyscy w Kościele Jezusa Chrystusa, ale już teraz służbę dla Pana sprawujecie. Sam fakt, że jesteście na tym nabożeństwie, on mówi, że służycie dla Pana, że przyszliście Go tu uwielbiać, wysławiać, słuchać Jego świętego słowa, uczyć się, jak potem dla Niego lepiej jeszcze pracować. I w ten czas my postanowiliśmy i poślubowaliśmy, że będziemy pracować dla Pana. Małżonka również powiedziała, że będzie starała się mężowi pomagać. Ale to odpowiedział nam Bóg na nasze prośby, na nasze wołania. To nie było takie proste. Tutaj są niektórzy z brzegu, to wiedzą. No oczywiście wynikało to też z pozycji mojej żony, że była taka słabiutka w zdrowiu. Ale później Pan jej dał i zdrowie. Także ona w tej pracy, ona mnie pomagała, nie przeszkadzając mi. Wiecie, co to znaczy, nie przeszkadzając mi? To znaczy, że gdy była jakiś problem do rozwiązania w zborze, wypływało też nieraz z życia małżeńskiego, że żona nie ingerowała, a modliła się za mną, abym ja ten problem w Duchu Świętym rozwiązał. Nie tak, jak mnie się podoba, przez wzgląd na sympatię może do jakiejś osoby, czy brata, czy siostry, ale żebym rozwiązał to w Duchu Świętym. Ona się o to modliła, ona się nie mieszała. Ale z kolei, gdy zaszła potrzeba przyjmowania gości, to oczywiście pewne trudności, powiem tak szczerze, wynikały z uwagi na stan jej zdrowia, ale również Pan jej dawał zdrowie. Także przez mój dom przypłynęło dużo gości. Ja bym chciał powiedzieć, że gdybym tak chciał wymienić, to może pół rady kościoła, która była w brzegu za te 30 lat, przepłynęła przez mój dom niektórzy 2-3 dni, a niektórzy 4 dni, w zależności od tego, jak było długo nabożeństwa, były w moim domu. To jest wielki ciężar, ale o ile Bóg pomaga, to On nie jest ciężarem, On jest wdzięcznym ciężarem. Bo to czynimy dla kogo? Dla Pana. Dla Pana. Pan jest tym uwielbiony. I ja bym chciał, drodzy bracia i siostry, powiedzieć, że o ile wy dom swój małżeński będziecie budowany na oposy Jezusa Chrystusa, to wy będziecie odnosić w swoim domu błogosławieństwo. Małżeństwo to jest piękny rodzaj instytucji. Naprawdę. To jest coś pięknego. I wiecie, kto to ustanowił? My wiemy. Sam Bóg Wszechmogący. O ile coś Bóg tworzy, to On wspaniale wszystko tworzy. Że to jest potrzebne w życiu naszym. Dlatego, że ta pomoc dla człowieka, dla męża, którą Bóg zauważył już w ogrodzie Eden, ona była pomocna i ona dzisiaj jest pomocna i potrzebna. I ona będzie potrzebna aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, że na temat małżeństwa można dużo mówić. Jest dużo ksiąg zapisanych, tak jak brat powiedział. I są osoby, które tylko w tym temacie pracują, aby uczyć to młode pokolenia poszanowania się wzajemnego w małżeństwie. I drugi raz chcę podkreślić, że nikt tego lepiej nie zrobi i najlepiej tego nie zrobi, jak to zrobi Pismo, Biblia Święta, jak to zrobi Duch Święty w naszym życiu. Chciałbym, aby młode małżeństwa bardzo się kochały, dlatego że w życiu naszym mogą przyjść zawieruchy, mogą przyjść różne trzęsienia. Nasz dom rodzinny może przejść przez doświadczenie. To doświadczenie może wynikać z kilku problemów. To może być doświadczenie materialne, to może być doświadczenie dotyczące kwestii naszego zdrowia, to może być doświadczenia naszych uczuć. Ale chcę powiedzieć, że te trzy doświadczenia, które mogą nastąpić, to one będą przezwyciężone, gdy przykazania Jezusa Chrystusa będą zachowane w naszym życiu. W życiu rodzinnym będzie różnie. Nie jest to tak pięknie nieraz, jak małżeństwo prowadzi się za rączkę po ulicy. Albo powiedzmy spacerują po chodniku. Ale chcę powiedzieć, że gdy my jesteśmy z naszym Panem, to my szybko odbudowujemy to, co nieraz zostaje naczarpnięte. My to szybko odbudowujemy. My nie czekamy do jutra, ale my dzisiaj w małżeństwie czynimy pokój między sobą i mówimy, że nic się nie zmieniło z tego ślubowania, które my składaliśmy kiedyś przed Panem i przed Kościołem Jezusa Chrystusa i przed świadkami, że będę Ci wierna, będę Ci wierny aż do końca. Nie wymieniam wszystkiego, ale pięknie to ujął sługa Boży Salomon, który wypowiada się na temat właśnie małżeństwa. I przedwieczne Boże Słowo, ono wypukla treść tego małżeństwa, że ono opiera się na miłości zrodzonej w sercach dwojga ludzi. To przedwieczne Boże Słowo mówi. My popatrzmy się na Abrahama. To życie opierało się na miłości Bożej, Wszechmogącego Boga. Także Abraham był głową domu i Sara go nazywała Panem swoim. Pamiętajcie, siostry, że macie nazywać swoich mężów panami, ponieważ oni są postanowieni przez Boga. Również i Boże Słowo dotyczy też i braci. To samo i mężowie tak powinni odnosić się do swoich małżonek. Powinni zawsze traktować jako panie. Ta miłość, ona jest ważnym fundamentem w naszym życiu, trwałym fundamentem, na którym my przez cały czas budujemy nasz dom. I blisko z tej miłości, miłości i więzi dwóch serc, właśnie charakteryzuje autor pieśni Nad pieśniami, gdy wypowiada bardzo piękne słowa dotyczące małżeństwa. Małżeństwa. Mój Ci jest miły, a ja jestem Jego, oraz moją jesteś miła, a ja jestem Twój. Chciałbym, aby to Słowo Boże Wam towarzyszyło zawsze, przez całe Wasze życie. Nie tylko na początku lub może przez rok, ale aż do chwili, kiedy Wasza śmierć rozłączy. I tak jak powiedziałem na początku, na krótko. Miłość, która była w moim życiu małżeńskim, pozwoliła mnie znieść wszelkie fale, wszelkie burze. I zarówno żony miłość do mnie i moja do żony. Ja to mówię na podstawie tego, co przeżyłem. Są świadkowie tutaj w zborze, kilka osób są z brzegu. Chcę powiedzieć, że dokładnie jeśli chodzi o relację mążona, żona, mąż między małżeństwem, tak jak u mnie, znają ten problem. Bo sługa Boży oczywiście, którym podejmuje się szafarstwa, to powinien popatrzeć się oczywiście na swój dom. To jest taki amen. I ja chcę Wam powiedzieć, abyście się wypatrzyli na swój dom, w którym już jesteście, ten dom małżeński, z pozycji też miłości Bożej do Was, a także z pozycji miłości jeden do drugiego. I tak długo, jak Pan Wam przeznaczył Waszego życia, abyście budowali na tej miłości Jezusa Chrystusa. Tak jak Kościół jest umiłowany przez tego wspaniałego ulubieńca niebios Jezusa Chrystusa, tak Wy w swoim małżeństwie, abyście się miłowali. Ja chcę powiedzieć, że dużo świadectw mógłbym powiedzieć, które przeszedłem i zawsze w moim życiu małżonka była mi pomocna. Chcę powiedzieć, że nieraz pomimo tego, że służyłem Panu, nogi mi się chwiały. Także jak ta pieśń jedna ze śpiewników pielgrzyma mówi, że i mocni chwieją się, ale tuż u boku mojego była moja żona. Chwała naszemu Panu. że Bóg nam daje pomocniczym, która jest potrzebna w naszym życiu. Że to nie jest wymysł ludzki, ale to jest postanowienie samego Boga Wszechmogącego. W związku z tym dla was, którzy jesteście w małżeństwie, życzę pokoju Bożego. Przede wszystkim i Jego słowa, Jego przykazań. Natomiast ci, którzy mają wejść w ten związek małżeński, abyście wiedzieli, że to jest instytucja Boża, nie człowiecza instytucja, że Bóg was powoła do różnych spraw, ale gdy Boże Słowo będzie was mieszkało, wszystko przezwyciężycie i będziecie służyli dla Pana. Tak jak powiedziałem na początku, były problemy w moim życiu, podjąć pracę pastora czy nie podjąć, bo bracia od razu zapytali, bracia z Rady Kościoła, braczajku, brat Chydzik i inni bracia pytali, czy małżonka jest zgodna z tym, co też brat postanawia. Początkowo takie wahania, potem przyjechali do nas, modlitwy były i potem powiedzieliśmy na tyle, Pan nam będzie pomagał, będziemy prowadzić pracę Bożą, bo to jest pierwsza służebnica po mężu, która sprawuje ten urząd i pomaga mężowi i pragnie, żeby w Kościele Jezusa Chrystusa w zborze było jak najpiękniej. Nie wierzcie, kto co, może kto co inny coś mówi, że jest inaczej. Każda żona chce, pastora żona, aby Kościół Jezusa Chrystusa wzrastał, był błogosławiony. I niezależnie od jej słabości, ona pragnie pomagać dla swojego męża. I chociaż słabsze, słabszym jest naczyniem, to jednak jest bardzo potrzebne w tej pracy Bożej. Bracia i siostry, ja sobie zdaję sprawę, że mój czas się skończył. Ja chcę powiedzieć, że nie powiedziałem ani 5% ze swojego życia, jak mnie Pan prowadził w małżeństwie, dlatego, że dom swój budowałem na opoce Jezusa Chrystusa. Jemu niech płynie chwała i uwielbienie. Jeszcze raz życzę wam wszystkim Bożego błogosławieństwa i będę z zaciekawieniem i z taką pokorą słuchać wykładu, który dzisiaj będzie prowadzony. Amen. Niech Pan błogosławi.
Amen. Dziękujemy bratu.
Chwała naszemu Panu, drodzy bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że nadszedł ten czas, że możemy znowu rozmawiać o małżeństwie. I ja jestem tą pierwszą osobą, która najbardziej się zbudowała usługą brata Malisza. Nawet tak odczuwałam, że przydałoby się jakieś świadectwo ludzi, którzy są dłużej w małżeństwie niż my. Tak myślałam sobie, że takie małżeństwo byłoby, takie świadectwo byłoby tym, czym są rodzynki w cieście, taką piękną ozdobą. I to, co brat powiedział, wielokrotnie my sami przeżywaliśmy w swoim małżeństwie. I zgadzam się i mówię tak, amen. I dziękuję Bogu, że brat mógł nam to piękne świadectwo powiedzieć. Myśmy, to już jest nasz czwarty wykład. Na pierwszym z nich mówiliśmy sobie, jak osiągnąć pełnię szczęścia w małżeństwie, którą Bóg zaplanował. I mówiliśmy, że powinniśmy nasze małżeństwo traktować jako klejnot. Dlaczego? Dlatego, że ono zostało zaplanowane, stworzone przez samego Boga, gdzie w raju, w rajskich warunkach doskonałych, czyli zostało zaplanowane przez doskonałego Boga w doskonałych warunkach, czyli jakie ono powinno być? Doskonałe. Oczywiście, że tak. Ono powinno być doskonałe. A że tak nie jest, bardzo często diabeł nam przeszkadza w tym. I właśnie dlaczego my rozmawiamy na nabożeństwach na ten temat? Ponieważ możemy jedni drugim służyć radami, jak nie dopuścić do tego, żeby diabeł rozbił nasze małżeństwa. My wiemy sami najlepiej, że nasz wiek XX, a szczególnie ta ostatnia dekada, jest taka specyficzna, jak zawsze, kiedy wiek się kończy, zawsze coś się niesamowitego dzieje, albo ludzie też oczekują, że się będzie działo. Ale my sami widzimy, że to jest taki szczególny czas, gdzie diabeł atakuje rodziny, atakuje małżeństwa, niszczy je. Dlaczego tak bardzo diabeł nienawidzi małżeństwa? Dlaczego? Dlatego, że diabeł nienawidzi Boga. Diabeł nienawidzi ludzi, bo są stworzeniem Bożym i diabeł nienawidzi małżeństwa. Ale kochani, przecież my jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy Słowo Boże, jak brat powiedział, i z tego możemy czerpać siłę, pociechy, kierunek, jak postępować. Wszystko ze Słowa Bożego. Ale dobrze jest posłuchać również, jak inni sobie radzą z zasadzkami diabelskimi. Mnie dużo właśnie pomogły takie świadectwa innych ludzi, jak oni sobie radzili w niektórych sytuacjach. Czyli to był pierwszy temat i myśmy właśnie mówili o tych rajskich warunkach i o tym, że powinniśmy sobie zdać sprawę, jakie powinno być nasze małżeństwo, skoro zostało zapoczątkowane przez samego Boga. Potem następny wykład był również po tym samym temacie, o tym samym temacie. To była część druga. Jak osiągnąć pełnię szczęścia w małżeństwie, którą Bóg zaplanował. Ale mieliśmy przykład czterech małżeństw i kolejno je sobie omówiliśmy. To były małżeństwa biblijne i na tym się opieraliśmy. Także myśmy mówili o Dawidzie i Michał. Następnie mówiliśmy o Nabalu i Abigail. Mówiliśmy o Ananiaszu i Safirze. I to były trzy przykłady małżeństw ludzkich, czyli małżeństw, które miały swoje wzloty i upadki, tak jak my to mamy. A potem był czwarty przykład małżeństwa doskonałego, małżeństwa, które nie będzie miało wzlotów ani upadków. To jest doskonałym małżeństwem, jest, gdy oblubieniec, kim jest oblubieniec? Jezus Chrystus, a oblubienica? Kościół. I właśnie dlatego myśmy o tym rozmawiali. I potem był kolejny temat, trzeci, priorytety w życiu codziennym człowieka wierzącego. I właśnie mówiliśmy o tym, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że my musimy sobie wybrać kolejność tego, co jest najważniejsze w naszym życiu, ważne, mniej ważne, nie mające większego znaczenia i to ostatnie wręcz szkodliwe. I myśmy rozmawiali, że jeżeli już uzgodnimy priorytety, podejmiemy decyzję, musimy się liczyć, być konsekwentni i liczyć się z tym, że jeżeli nie będziemy postępować tak, jak mówi Słowo Boże, to po prostu będą tego negatywne konsekwencje, musimy odnieść i priorytety plus decyzja plus konsekwencja dają oby wspaniały rezultat. Tak sobie rozmawialiśmy. Co jest tym rezultatem? Mówiliśmy szczęśliwe, błogosławione życie. I czwarty wykład nosił temat oczekiwania i mieliśmy go w czasie naszego obozu obok Peterborough. I tam właśnie mówiliśmy na temat oczekiwań, kiedy dwoje młodych ludzi staje naprzeciwko siebie, jest z nimi kapłan, który udziela im ślubu, może to być ksiądz, może być to urzędnik stanu cywilnego, w naszym przypadku jest to pastor, stoi dwoje młodych ludzi przed sobą i oczekują czego? Że ich życie będzie cudowne, wspaniałe, najpiękniejsze. Może bez kłopotów, może bez problemów. Kochani, gdybyśmy oczekiwali, że ono będzie miało kłopoty, troski i problemy, czy wstępowalibyśmy w związek małżeński, może obawialibyśmy się wstąpić w związek małżeński. Ale oczekujemy tego, że Bóg nam da to, co jest najpiękniejsze. I On nam daje to, co jest najpiękniejsze. Tylko, kochani, co my z tym robimy? To jest już inna sprawa, prawda? I tam było, takim mottem było, był werset z Dziejów Apostolskich, z 3 rozdziału, od 1 do 11 wersetu, ale mottem było: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. I myśmy mówili, że my powinniśmy oczekiwać tego, co jest realne, tego, co najpiękniejsze. Nie powinniśmy Bogu narzucać, co On nam powinien dać, ale brać od Boga to, co On nam daje i to sobie cenić. Tematem dzisiejszych naszych rozważań będzie, jak myślicie, kochani? Już mam tego męża, prawda? Już masz, bracie, żonę. I co? Co powinniśmy zrobić z tym? No oczywiście podziękować Bogu, prawda? Dostaliśmy piękny prezent. Czasami, kiedy rozmawiamy z małżeństwami, kiedy rozmawiamy z mężem lub z żoną lub z obojgiem, odnosimy wrażenie, że ci ludzie głównie dlatego mają swoje problemy małżeńskie, bo oni Bogu nie dziękują za siebie nawzajem. Oni dostali prezent, oni dostali siebie nawzajem i tak jakby nie wiedzieli, co z tym zrobić. Dostali prezent, no cieszyli się w czasie ślubu, cieszyli się w czasie wesela, może w czasie miodowego miesiąca, może jeszcze za 2-3 miesiące, a potem już nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, prawda? No, to jest taka sprawa, którą wiele małżeństw przeżywa, ale co zrobić, aby odbudować nasze małżeństwo? Co zrobić, aby nie dopuścić, aby były konflikty? Jak z tego wszystkiego wybrnąć, jeżeli już konflikty są? Po prostu ja myślę, że najlepszym takim wyjściem jest Bogu podziękować, czyli zacząć od początku. Wrócić do tego punktu wyjściowego. Jesteśmy tutaj na środku, braliśmy ślub, bierzemy ślub. Jesteśmy obydwoje przed Bogiem, ty i ja. W obecności Boga i świadków składamy sobie małżeńskie przyrzeczenie. Będziemy ze sobą tak długo, aż do śmierci. Będą problemy, w razie problemów, kłopotów, nieszczęść. Obiecujemy sobie, że siebie nigdy nie opuścimy nawzajem, będziemy siebie wspierać. No dobrze, w naszym przypadku my jesteśmy 23 lata po ślubie. Gdybyśmy mieli teraz poważny problem, co powinniśmy zrobić? Oczywiście, cofnąć się o te 23 lata do tyłu i znowu stanąć, jak gdyby stanąć na ślubnym kobiercu i znowu Bogu za siebie podziękować. Znowu Bogu za siebie podziękować. To jest najlepsze, co może być. Podziękować i prosić Boga o pomoc. Czyli dziękowanie i modlitwa. To się jedno z drugim wiąże. Kochani moi, naprawdę wierzcie mi, kiedy służymy małżeństwom, widzimy, że najwięcej problemów mają te małżeństwa, które Bogu za siebie nawzajem nie dziękują. A powinniśmy codziennie Bogu dziękować. Codziennie niejako odnawiać swoje śluby. Kochani, ci, którzy jeszcze nie jesteście w związku małżeńskim, którzy jesteście kawalerami, pannami, którzy wstąpicie w związek małżeński, pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli swoje narzeczone, jeżeli wy, kobiety, będziecie miały dziewczyny, swoich narzeczonych, od czego zacznijcie? Sprawdźcie, czy rzeczywiście ten człowiek jest dla was od Boga dany, a potem Bogu podziękujcie. I dziękujcie, dziękujcie i dziękujcie i nie przestawajcie dziękować. I zobaczycie, co Bóg zrobi w waszym życiu. Zobaczycie. Ja nie mówię, że dziękowanie to jest wszystko, ale to jest jeden z bardzo ważnych elementów. Kiedy Bogu nie jesteśmy wdzięczni, kiedy nie dziękujemy, nieszczęścia spadają na nas jedno za drugim. Dlaczego? Bo nie jesteśmy Bogu wdzięczni, bo nie wiemy, co z tym zrobić. Musimy Bogu dziękować. Skąd ja to wiem? Czy ja to sobie wymyśliłam? Nie. Cała mądrość, którą my mamy, którą powinniśmy mieć, powinna pochodzić ze Słowa Bożego. Ona powinna pochodzić. My powinniśmy stamtąd brać naszą mądrość, bo wszelka mądrość ludzka, ona po prostu, ona jest niczym. Ona jest niczym. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy stworzeniem Bożym. Jeżeli my będziemy postępować według swojej własnej mądrości, my wiele rzeczy nie wiemy. My jesteśmy istotami, które wiele rzeczy nie wiedzą. My więcej nie wiemy, niż wiemy. Więc nasza ludzka mądrość w obliczu Bożej chwały, Bożej wielkości, Bożej mądrości jest niczym. Boże głupstwo jest większe niż nasza ludzka mądrość. I dlatego, kochani moi, proszę was, bracia i siostry, abyście otworzyli Słowo Boże i zaczniemy od tego, od listu świętego Pawła do Tesaloniczan, od pierwszego listu. I to jest rozdział 5, a wiersz 18. Za wszystko dziękujcie, za wszystko dziękujcie. Czyli za żonę i za męża też, za dzieci, za sąsiadów, za pracę, za Kanadę, za Polskę, za rodziców, za wszystko dziękujcie, za wszystko dziękujcie, za wszystko dziękujcie. Bo my, Boże dzieci, wszystko mamy od Boga. Dlaczego ja coś mam brać od diabła? Dlaczego? Dlaczego ja mam brać coś od diabła, od przeciwnika ludzkiej duszy? Nie mam zamiaru brać niczego od diabła, chyba że po prostu nie rozpoznałam tego, chyba że się pomyliłam, chyba że myślałam, że to pochodzi od Boga. Ale kochani, my powinniśmy być ostrożni i dokładnie sprawdzać, czy to pochodzi od Boga, czy to pochodzi od diabła. Ale co Bóg mówi? Za wszystko dziękujcie. Za co? Za wszystko, co od Boga pochodzi. Za to dziękujmy. Ale kochani moi, ja 17 lat temu byłam bardzo ciężko chora i byłam w śmierci klinicznej. Spędziłam 4,5 miesiąca w klinice. Wierzcie mi, kochani, i Pan Bóg jest mi świadkiem, że od tego czasu, może nie tak szybko, kiedy jeszcze byłam bardzo obolała, ale od tego czasu wiele razy Bogu podziękowałam za te doświadczenia, które były mi udziałem, które musiałam przejść. Dlaczego? bo Bóg mnie całkowicie zmienił, bo Bóg jak gdyby wziął na nowo glinę, z której ja byłam ulepiona i ulepił mnie na nowo. I ja Jemu pozwoliłam. Pozwoliłam, aby On to zrobił, kochani. Jeżeli my nie pozwolimy, Bóg nie będzie nic czynił w naszym życiu. Dlatego, że Bóg nam niczego nie narzuca. Bóg dał nam wolną wolę. Wszystkim nam dał wolną wolę. Kochani, i ci, którzy jesteście w związku małżeńskim, i ci młodzi, którzy jeszcze nie jesteście, i ci, którzy jesteście samotni, kochani, jeszcze raz pozwólcie Bogu na nowo się uformować. Niezależnie, co jest za wami. Niezależnie, co jest za wami. Może coś bardzo złego. Może wielkie nieszczęście. Może macie ogromne zranienia. Kochani, każdy z nas może powiedzieć, że coś w życiu przeżył, co go zraniło, co go zabolało. Dlatego to słowo, to świadectwo, które mówił nasz brat w Chrystusie, brat Malisz, tak bardzo mnie się dotknęło, bo to było prawdziwe słowo, wyjęte prosto z serca. Bo ten brat nie głosił nam tu Ewangelii sukcesu, z którą nie wiadomo, co zrobić, bo ona jest nieprawdziwa, bo ona się w życiu nie sprawdza. Brat powiedział, tak jak w życiu jest, i ja wiem, tak jest w każdym małżeństwie. Jest dobrze, jest źle, jest różnie. Nieraz, kochani, takie to nasze życie jest jak ta szklanka, jak mój mąż powiedział. Jak szklanka wypadła się, roztrzaskała. I my z tą kubką szkła nic już nie możemy zrobić. Chyba wziąć na śmietniczkę i wyrzucić do śmieci. I wyrzucić, pozbierać, żeby się nikt nie pokaleczył. I co wtedy? Już koniec z naszym małżeństwem? Nie, kochani, nie i nie i nie. O ile my nic nie możemy zrobić z tym szkłem rozbitym, to Bóg może w jednym momencie z tego uczynić całą szklankę. My tego nie możemy uczynić, ani ty, ani ja. Nikt nie może tego uczynić. Ale ta kubka szkła, która leży, rozsypana szklanka, twoje małżeństwo, twoje życie rodzinne, twoja zła relacja z twoimi rodzicami, twoja zła relacja z dziećmi, twój stan zdrowia. Kochani, ja byłam śmiertelnie chora. Byłam w śmierci klinicznej. Operacja trwała prawie 7 godzin i moje serce się zatrzymało. I ja już nie żyłam. Kończono operację na sztucznym sercu, ja już nie żyłam. Kiedy się obudziłam, dzięki łasce Bożej, byłam cała sina, zdrętwiała. I przez 3 dni walczyłam o życie. Bóg za mnie walczył, bo ja nie miałam siły, kochani. Byłam ciężko chora, ale teraz Bogu dziękuję, chociaż to było bolesne doświadczenie, to było straszne doświadczenie. To było jak ta szklanka rozbita. Mnie już nie było. Mnie już tu na ziemi nie było wśród żywych. To było bardzo bolesne. To była tragedia w naszym życiu. Nasz starszy syn miał 3,5 roku. Ja miałam 26 lat. Spędziłam 4,5 miesiąca w klinice. Jesteśmy 23 lata po ślubie i nigdy się nie rozstawaliśmy na tak długo. Poza tym jednym razem, kiedy ja byłam w klinice, a mój mąż do mnie dojeżdżał, ale nie byliśmy razem. To była rozbita szklanka i Bóg uczynił cud. Ja żyję, kochani, żyję i normalnie egzystuję. I ja nic nie mogłam zrobić, kiedy leżałam. Leżałam jak mumia, kochani. Byłam cała obandażowana. W środku miałam powycinane, co tylko. Ja miałam wewnątrz guz wielkości główki dziecka. Wycięto mi żebra, ratowano wątrobę, ratowano płuce, ratowano mnie. Serce się zatrzymało podczas operacji. Stwierdzono, że to jest rak z tych najbardziej złośliwych, z tendencjami przerzutowymi. Kochani, ale 17 lat ja żyję. I żyję normalnie. Czy ja to uczyniłam, czy mój mąż, czy ktokolwiek? Nie. Z tej rozbitej szklanki, którą ja byłam, Bóg na nowo stworzył całą szklankę, bez pęknięć. Bóg mi darował normalne życie. Kochani, normalne życie. Dlaczego Bogu podziękowałam za to doświadczenie? Bo teraz ta szklanka jest lepsza niż ta, która była przed rozbiciem. Ta szklanka jest trwalsza, ta szklanka jest doskonalsza. Gdybym ja mogła wybierać, ja bym nigdy nie pozwoliła na coś takiego, bo to było straszne cierpienie. To było cierpienie, którego nie mogłam znieść. Bóg posłał anioła, żeby stał. Tej nocy, kiedy umierałam, na 3. dobę po operacji, Bóg posłał anioła, żeby stał koło mnie. Gdybym ja swoim rozumem, cokolwiek mogła wybrać, ja bym nigdy tej choroby nie wybrała i żaden z nas, bo tego się nie da opisać, ile cierpienia trzeba przeżyć. Ale teraz po 17 latach ja Bogu dziękuję. Ja Bogu dziękuję, bo Bóg mnie całkowicie zmienił. Bóg mnie całkowicie zmienił. Bóg mi pokazał to, co jest najważniejsze. On. To, co jest ważne. Mój mąż, moje dzieci, moja rodzina. To, co jest równie ważne. Dzieło Boże, służba i wszystko inne poza tym. Kochani moi, ja nie opowiadam wam czegoś, czego sama nie przeżyłam, ale Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie. I kiedyś mnie się to słowo dotknęło i Pan się mnie dotknął, czy możesz podziękować za swoją chorobę, za swoje okaleczenia. Ja odczuwam jeszcze teraz, ja muszę patrzeć, jak ja się schylam. Ja muszę uważać, bo mam problem z kręgosłupem, z sercem i wieloma sprawami. Ale to nie jest problem, który nie pozwoliłby mi egzystować. Po prostu nieraz muszę żyć na zwolnionych obrotach. Ale to mi w niczym nie przeszkadza. I jak brat powiedział, ja się też kiedyś modliłam, abym mogła nie przeszkadzać mojemu mężowi, abym jemu pomagała. I kochani moi, kiedyś czytając to Słowo Boże, za wszystko dziękujcie. Duch Święty mnie się zapytał, czy możesz mi podziękować za swoją chorobę? Od razu, tak od razu. Nie, ja nie dziękowałam Bogu, nie mogłam. Jeszcze wszystko było we mnie świeże. Ale Pan mi dał czas, bo Pan jest tym, który do czegoś przymusza. Pan mi dał czas do namysłu, do zastanowienia się. I przyszedł taki dzień, kiedy Pan już nie pytał. Ale ja powiedziałam, dziękuję Ci Boże, dziękuję Ci Boże, dziękuję Ci. Bo tamta osoba przed operacją, ona faktycznie umarła. A ta, która wstała, po chorobie, to już była zupełnie inna osoba. Bo ja, Panie, do wieku 26 lat, to ja myślałam, że ja wiele mogę sama zdziałać. Ale kiedy po 4,5 miesiąca wyszłam ze szpitalu, ja wiedziałam, Panie, że ja nic nie mogę bez Ciebie. Ja nic nie mogę bez Ciebie, Panie. Wszystko, co mam, to mam od Ciebie. Czy rozumiecie to, kochani? A teraz podam wam inny przykład. Mieliśmy wspaniałego syna, jednego, a ja bardzo chciałam mieć drugie dziecko. Tak bardzo chciałam, tak bardzo Boga prosiłam, a już byłam po takiej ciężkiej operacji. Ja nie mam pół przepony. A wiecie, że podczas porodu musi brać udział cała przepona. To jest bardzo ważna sprawa, by urodzić dziecko. Ja nie mogłam mieć następnej operacji, dlatego że ja miałam bardzo osłabione serce. Ja miałam bardzo poważne kłopoty z sercem. Ale ja tak bardzo chciałam mieć drugie dziecko i nie zależało mi, czy to miałby być chłopczyk, czy dziewczynka. Ja prosiłam Boga o dziecko. I kiedy byłam drugi raz w ciąży z naszym drugim synem, ja miałam bardzo poważne kłopoty z sercem. Całą drugą połowę ciąży ja spędziłam po szpitalach. I była taka niedziela na 3 tygodnie przed terminem, kiedy nasz synek się urodził. Zrobiono mi cesarskie cięcie, uśpiono mnie, czego nie powinni byli robić i mieli ze mną kłopoty. Z trudem, z powrotem ja wróciłam do życia, mieli kłopoty ze mną. Ale mój mąż o tym nie wiedział, bo dziecko się miało urodzić dopiero za 3 tygodnie. Ja byłam w innym mieście, w klinice, w mieście wojewódzkim. I wiecie co, kochani? I mój mąż przyjechał po południu już wieczorem. Ja już Bogu dzięki, wszystko leżałam pod kroplówką. Już dziecko nasze było, drugi syn. I tak jak ja leżałam na tej sali, gdzie po prostu musiałam być pod opieką, była duża oszklona ściana. I mój mąż oczywiście nie mógł wejść, to nie jest tak jak tutaj. Ale wyszła pielęgniarka powiedzieć jemu, zobaczyła mojego męża, on miał torbę z jedzeniem, z różnymi słoiczkami, bo po prostu mnie dokarmiał. I ona wyszła do niego, otworzyła tak w pół, uchyliła te drzwi i mówi, panie Dąbrowski, ma pan syna. A on mówi, ja wiem, że mam, bo on myślał o tym synu, który jest w domu. A ona, termin był za 3 tygodnie. A ona mówi, ale ma pan drugiego. Kochani, wiecie jaka była reakcja mojego męża? Natychmiastowa, niekontrolowana. Zapytał się, a jak się żona i dziecko czuje? A pielęgniarka mówi, dobrze, już teraz dobrze. On wypuścił tą torbę, te słoiczki się potłukły. On podniósł ręce do góry i powiedział: dzięki Ci, Boże. To była jego natychmiastowa, niekontrolowana reakcja. Dzięki Ci, Boże. On nie pytał, czy to syn, czy córka. On nie. On powiedział: dzięki Ci, Boże. On brał wszystko. On brał wszystko. Dlatego zarówno jak ten starszy syn, tak samo ten młodszy. Myśmy za niego Bogu podziękowali, za nich obydwóch. Dlatego my nie mamy z tymi dziećmi kłopotów. Dlatego to są narodzone dzieci, ochrzczone w Duchu Świętym. Dlatego zawsze możemy z nimi dojść do ładu, nawet jak oni mają swoje zdanie. Ten młodszy nie czuje się gorszy od tego starszego. Dlaczego? Bo jego ojciec, jego matka powiedzieli: dzięki Ci, Boże. Myśmy Cię prosili o zdrowe dziecko i dałeś nam zdrowe dziecko. Kochani moi, to co my nieraz sobie możemy wybrać, to nie jest dobre. Ja wiele razy mówiłam, ale jeszcze raz powiem, kiedy byliśmy w Grecji, tak bardzo chcieliśmy wyjechać do Australii. Co wobec tego robimy tutaj, w Kanadzie, już prawie 3 lata? Tak bardzo chcieliśmy jechać do Australii, a szczególnie ja, bo ja tam mam rodzinę. Kanada była dla mnie obcym krajem. Gdyby ktoś się mnie pytał o zdanie, Kanada byłaby ostatnim krajem, który ja bym sobie wybrała. Kiedy myślałam w ciepłej, pięknej, słonecznej Grecji o Kanadzie, robiło mi się zimno nawet w środku lata. Być może, że ja jestem głównie przyczyną, że myśmy byli prawie 5 lat w Grecji, bo ja nie chciałam jechać do Kanady, a już tylko ta możliwość została. Ale Bóg nas jednak nie puszczał do Australii i zobaczyliśmy, że coś z tym trzeba zrobić. I postawiliśmy przed Panem runo. I Pan dla nas wybrał Kanadę i wtedy, kiedy myśmy się zdecydowali, już było bardzo trudno wyjechać do Kanady. Kanada, już te drzwi prawie były zamknięte. I pewnego listopadowego wieczoru przyjechaliśmy do Kanady, do Toronto. To był koniec listopada, był wieczór i padał deszcz. I ja nic nie wiedziałam o tej Kanadzie, nic nie wiedziałam. Nie wiedziałam, co nas tutaj spotka. Ten kraj był mi obcy. Ale kiedy wysiedliśmy z samolotu i wzięłam pierwszy oddech, padał deszcz, powietrze było wilgotne, było zimno, był wieczór, to było lotnisko, nie jeszcze miasto. Ja nic nie wiedziałam o tym kraju. Powiedziałam: dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże, za ten kraj. Dziękuję Ci, Boże, za ten kraj. Ja jeszcze nic o nim nie wiedziałam, ale ja Bogu już podziękowałam na wyrost i na zapas, dlatego że to Bóg wybrał ten kraj. Ja sobie pomyślałam: Boże, Ty wybrałeś dla nas, więc to nie może być złe, bo wszystko, co Ty dajesz, jest dobre, Boże. Ty mnie, Panie, wyrwałeś. Wyrwałeś mnie ze szponów śmierci. Dałeś nam drugie dziecko, Boże, aby to starsze nie było samotne. Dałeś mu przyjaciela, dałeś mu drugie dziecko, dałeś nam siebie nawzajem. To nie, Boże, do tej pory te wszystkie dary, które otrzymywałam od Ciebie, to były dobre dary, to były wspaniałe. Gdybyśmy, kochani, gdybyśmy sobie wybrali ten kraj, ja nie wiem, czy ja bym Bogu podziękowała, bo to byłby nasz wybór. Ja bym musiała zobaczyć, co ja sobie wybrałam, żeby za to potem pomyśleć: no to Panie, pomóż mi i może podziękować, może nie, sama nie wiem. Ale myśmy sobie tego nie wybrali, to Bóg za nas wybrał. Myśmy postawili przed Nim runo. Co Ty chcesz, Panie? Czy mamy wracać do kraju? Czy dasz nam tą Australię? Czy mamy zostać w Grecji? Zbór już był taki duży wtedy, ludzie się nawracali. Czy co mamy robić? A może do tej Kanady? I złożyliśmy do Polski. Oczywiście mogliśmy w każdej chwili wrócić. I kochani, dlaczego nam jest dobrze w Kanadzie? Niezależnie od tego, że były sytuacje, że nieraz nie mieliśmy pieniędzy, że modliliśmy się. Niezależnie od tego, że pomimo, że nie jestem silna fizycznie, musiałam chodzić sprzątać, nie sprzątałam w Grecji. Chodziłam tu, w tej Kanadzie, którą Bóg dla mnie wybrał, sprzątać za $40 dziennie i to było od rana do wieczora. Ja wychodziłam rano, jak było ciemno i wracałam, jak było ciemno. Ale mój mąż w tym czasie nie miał pracy, myśmy nie mieli co jeść. I ja Bogu dziękowałam za każde $40, które zarobiłam. Ale to nie było całe $40, bo ja musiałam na bilet wydać. Bo ja musiałam sobie coś kupić do zjedzenia i oczywiście my dajemy dziesięcinę. Więc z tych $40 to już było 30. Ja cały dzień od rana do wieczora pracowałam. Nieraz 12, 14 godzin mnie nie było w domu, bo to był dojazd daleki. Prawie 2 godziny dojeżdżałam. Ale ja powiedziałam: Panie, ja wolę to niż siedzieć w domu. To też jest od Ciebie, Panie. Mój mąż nie ma pracy. Ja mam duże dzieci. Pomogę jemu, daj mi pracę. I dał mi taką. I miałam taką. I Bogu dziękowałam za taką pracę, jaką On mi dał. A potem brat Denny powiedział, że jest też sprzątanie u Chińczyków, u jego przyjaciół. Ja też to wzięłam, kiedy już tamta praca się skończyła, nie mogłam jej wykonywać. I przez 1,5 roku w tamtym domu sprzątałam. A potem dostałam pracę w swoim zawodzie. Dostałam pracę w swoim zawodzie i bardzo się pilnowałam, żeby tamtą pracę, którą miałam, sprzątanie, żeby tak samo szanować, jak tą, którą dostałam już w swoim zawodzie. I to było jeszcze mało, bo to było tylko 2 dni w tygodniu po 6,75 dolara najniższa stawka. Ale ja Bogu dziękowałam, jak to by to był cały tydzień roboczy, jakby to było po 25 dolarów co najmniej. Dlaczego? Bo to było też od Boga i to był początek. I jeszcze 1,5 roku pracowałam w bibliotece, bo nam na jedzenie nie starczało i na rachunki, bo mój mąż nie dał rady nas utrzymać. I jeszcze przez 1,5 roku pracowałam w swoim zawodzie, a wieczorami jeździłam sprzątać. I dziękowałam Bogu, dziękowałam i dziękowałam, aż pewnego dnia Pan powiedział: oddaj tam pracę komuś innemu. I dał mi etat w bibliotece. I ja teraz pracuję w swoim zawodzie. Kochani, byłam w Grecji i nie sprzątałam. Przyjechałam do tego kraju, który Bóg dla mnie wybrał i Pan mi dał sprzątanie i ciężkie, bo ja nie jestem silna fizycznie po przebytej operacji i ja mam osłabione serce. Ale kochani, pilnowałam się, chociaż nieraz było ciężko, aby nie narzekać, bo to też było od Boga. I wiele też robiłam, wiecie kochani, bo bardzo kocham swojego męża i ja nie chciałam, żeby on się zamartwiał. I to, co brat powiedział o swojej żonie, o swoim małżeństwie, ja się nieraz, mnie tak było ciężko. To było takie ciężkie, to wyczerpywało moje fizyczne siły. Ale ja mówiłam: Boże, on nie może, on nie ma tych pieniędzy, aby nas utrzymać. Mamy dzieci. Marek wziął na wakacje w restauracji. O 3 w nocy wracał chłopiec 18 lat do szkoły i chodził tam, sprzątał, zmywał naczynia. Myśmy nie mieli pieniędzy na życie, ale powiedziałam: Boże, kiedy mój mąż był ordynowany, ja Tobie powiedziałam tak. Powiedziałam tak. I choćbym miała wpaść do wanny w kolejne mieszkanie, już nie pamiętałam nieraz, czy ja byłam w 3 mieszkaniu, czy w 7, jak sprzątaliśmy. Ja już nie wiedziałam, która to łazienka. Ale powiedziałam: Boże, ja nigdy nie powiem nie. Nigdy nie powiem nie. Z miłości do Ciebie, z szacunku do Ciebie, z tej wiedzy, którą mi dałeś, że Ty nigdy nie dajesz złych darów, zawsze dobre. I z miłości do mojego męża, bo ja nie chcę, żeby on się martwił, że my nie mamy pieniędzy. I to wszystko było tutaj, w tej Kanadzie, którą Bóg dla nas wybrał, kochani. To nie było gdzieś tam, gdzie myśmy sobie wybrali. To było tu, w tej Kanadzie, za którą od pierwszego dnia Bogu podziękowaliśmy. I nie przestawaliśmy dziękować, kochani. I to jest klucz do powodzenia. To jest klucz do szczęścia, kochani. Do szczęścia w Jezusie Chrystusie, do szczęścia w Bogu. Abyśmy nie narzekali. Abyśmy za wszystko Bogu dziękowali. I teraz mogę powiedzieć, że to się sprawdziło. Ja pracuję w swoim zawodzie. I mam możliwość awansu. I mam możliwość zarabiania. Jeszcze nie teraz, ale ja już Bogu dziękuję, jakby to już było. Ja jeszcze nie mam stałej pracy. To jest od stycznia do grudnia. Oni w grudniu mi mogą powiedzieć, że oni mnie nie potrzebują. Ale jeżeli oni tak powiedzą, to ja wiem, że Bóg ma dla mnie coś innego. Więc ja się nie martwię na przyszłość i na zapas. Ja nie mam małych dzieci w domu, abym ja była w domu. Ja chętnie chcę iść do pracy. Więc Bóg ma coś dla mnie. Ale Bóg na pewno nie ma dla mnie, żebym siedziała w domu i narzekała, i płakała, i łamała ręce. Ja mam Bogu dziękować. Ja mam Bogu dziękować, za wszystko dziękować, za wszystko dziękować. I teraz, kochani, jest coś takiego. Jest napisane, W księdze proroka Jeremiasza w 12 rozdziale, w 5 wierszu. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu? Teraz jest słowo, kochani, do tych wszystkich, którzy nie mają w zasadzie na co narzekać. Nie mają. Tak się życie toczy, jak w rzece powolutku płynie. Nie za dużo tych pieniędzy, nie za mało. Czasami brakuje, czasami nie. No jakoś tam to życie się toczy. Kochani, i co się zaczyna? Narzekanie. Zamiast Bogu dziękować za to, co mamy, to co się zaczyna? Narzekanie. Dobrze, dobrze. A co będziemy robić, jeżeli spotka nas choroba, jeżeli spotka nieszczęście, jeżeli stracimy pracę, jeżeli coś naprawdę się takiego stanie, co wtedy będziemy robić? Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? Kochani, życie na pewno jest piękne, wspaniałe i cudowne, ale w tym życiu wydarzają się nieszczęśliwe rzeczy. My jesteśmy od dziecka, my jeszcze z rodziców wierzących jesteśmy. Pomimo to ja byłam bardzo ciężko chora, pomimo to nasz starszy syn Marek był bardzo ciężko chory. Nie wiem dlaczego, ale to są fakty, tak było. Więc kochani, jeżeli nic się w tym momencie nie dzieje, takiego zbyt ekscytującego, jeżeli jest tak różnie, no tak lub tak, a nic takiego ciekawego, inni mają ciekawsze życie, innym to się jakoś wiedzie, ja mam stary samochód albo wcale. Kochani, myśmy przyjechali i przez ponad rok czasu w ogóle nie mieliśmy samochodu. A potem daliśmy Markowi na urodziny $100 i on za te $100 kupił starego Hyundai'a. I my, cała rodzina, Bogu dziękowaliśmy. Nawet wiecie, jak kiedyś pojechaliśmy za miasto i ten Hyundai wtłaczał powietrze, spaliny do środka i trzeba było głowę wystawiać, żebyśmy się nie podusili. A i tak Bogu dziękowaliśmy, kochani. A potem Marek sprzedał tego Hyundai'a za $370. Myśmy mu dołożyli, teraz mamy Fiata. I wspaniale, i Bogu dziękujemy. I Bogu dziękujemy. Nie mieliśmy samochodu, też było dobrze. Mieliśmy Hyundai'a, przeżyliśmy to. Mamy Fiata, Bogu dzięki. To naprawdę jest wspaniały samochód. Kochani, Forda, przepraszam. Fiata mieliśmy w Polsce i do tego małego. I nim do Grecji dojechaliśmy. W czwórkę, z bagażami. Z namiotem nawet. I teraz, kochani moi, co nam pomaga w małżeństwie? Teraz już tylko do małżeń. Oczywiście Słowo Boże. I gdybyście mogli, to co brat już powiedział, pieśń nad pieśniami sobie poszukać. Co pomaga w małżeństwie, jeżeli właśnie jest ni tak i coś mi się zaczyna, ta moja żona nie podobać, bo marudzi, ten mój mąż, no rzeczywiście, no bohaterem nie jest. Co my mamy zrobić? Bogu podziękować za współmałżonka, to jest pierwsze. I wziąć przykład z Szunamitki. Co ona powiedziała? To jest w 5 rozdziale i 9 werset. Czym góruje, pytają się jej, czym góruje twój miły nad innymi miłymi, najpiękniejsza między kobietami? Czym góruje twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Posłuchajcie, jaki ona ma obraz swojego miłego. Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 000. Jego głowa to szczere złoto i tak dalej, możecie sobie sami przeczytać. Czy on taki był? Nie wiem. To był król Salomon, na pewno był niezwykłym człowiekiem, wybrańcem Bożym. A teraz, słuchajcie, co mówi Salomon do swojej miłej? To jest w 6 rozdziale od 8 wersetu. Jest 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku, lecz jedna jest tylko moja gołąbka bez skazy. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? Wstąpiłem do ogrodu orzechowego, aby zobaczyć młode pędy w dolinie. aby zobaczyć, jak kwitnie szczep winy, jak pączkują drzewa granatu. Nie miałem pojęcia, że tam była córka mojego ludu, która mnie uszczęśliwiła. Kochani, to od nas zależy, czy my możemy do naszego życia wnieść trochę poezji. I to dotyczy nie tylko małżonków. To dotyczy naszych relacji z naszymi dziećmi. To dotyczy naszych relacji z naszymi rodzicami, z naszymi sąsiadami, z naszymi współpracownikami. To dotyczy trochę poezji, trochę poezji. Wziąć z Biblii, wziąć z pieśni nad pieśniami i upiększyć to swoje małżeństwo i ozdobić. I wtedy nie będzie na pewno powodów do narzekań. I teraz, kochani moi, gdybyście jeszcze mogli otworzyć przypowieści Salomona i ostatnim rozdziale, gdzie jest pochwała dzielnej kobiety, co mąż mówi na temat swojej żony. Tu jest to, co on powiedział. Pisze, jej synowie nazywają ją szczęśliwą, ale posłuchajcie w 29 wersecie. Jej mąż sławi ją mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zmienna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna pochwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają za jej czyny. I teraz jeszcze z przypowieści Salomona, to jest z 16 rozdziału i 24 werset. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Miłe słowo. Dziękowanie Bogu, a potem powiedzieć miłe słowo. Powiedzieć swojej żonie, swojemu mężowi, swojemu dziecku, swojemu ojcu, swojej matce, swojemu bratu, swojej siostrze. Bo wiecie, czym są miłe słowa? Są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Bracie kochany, ja teraz mówię, brat Malisz powiedział to od strony mężczyzny, a ja teraz mówię od strony kobiety. Co cię, bracie, kosztuje to, przypuszczam nic, powiedzieć dobre słowo swojej żonie, a ono będzie, ty możesz być dla niej lekarzem, bo ono jest słodyczą dla duszy, ono jest jak plaster miodu i lekarstwem dla ciała, i lekarstwem dla ciała. Kochani, bardzo często również w małżeństwach są takie problemy, takie, które trudno jakoś zidentyfikować, z jakiego powodu one są. Bo jedno drugiemu żałuje dobrego słowa. Mąż mówi, przecież ona wie, że ja ją kocham. Ja jej nie zdradzam, ja pracuję od rana do wieczora, ja robię wszystko, co do mnie należy. Ona wie, że ja ją kocham, po co ja to będę mówił? Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Co powiedział mąż dzielnej kobiety? Już jej synowie ją chwalili. Na pewno inni widzieli, że to jest wspaniała, dzielna kobieta, ale są zapisane słowa, to co jej mąż mówi o niej. Bo wiecie, gdyby on tego nie powiedział, to brakowałoby tego najważniejszego. I odwrotnie. I teraz jest, jak gdyby na zakończenie, jeszcze chciałam tu potem dodać, jest Psalm 84 i od 3 wersetu. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Tu chodzi o podziękowanie Bogu. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu z Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli, o naszej pielgrzymce, o naszym codziennym życiu, które jest pielgrzymowaniem. Błogosławiony człowiek, błogosławiony ten, który myśli o Bogu, ten, który błogosławi swojej żonie, swojemu mężowi, swoim dzieciom, swoim rodzicom, swoim bliskim, swoim przyjaciołom, swoim znajomym, swoim wrogom. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie, bo nawet jeżeli mamy wrogów, to Bóg o tym wie. Za wszystko dziękujcie. A teraz jeszcze, kochani, mam na sercu taką bardzo ważną sprawę, która się pośrednio wiąże z tematem małżeństwa. Mieszkamy w Toronto, czy w innych pobliskich miastach. Tutaj Bóg nas postawił, tu Bóg nas przyprowadził. I sami widzimy, że dzieje się coraz gorzej. Sami widzimy, że homoseksualiści mają coraz więcej praw. Czytamy nieraz gazety i włos nam się jeży. Ja mam taki zawód, że ja muszę po prostu wiedzieć, co się dzieje na co dzień, bo ja po prostu muszę być zorientowana. I ja to lubię robić, czytam, interesuję się. I oto w ostatniej, wczorajszej gazecie jest taki artykuł w polskiej gazecie Nie igrać z genetyką. To jest przedruk z gazety kanadyjskiej. I o co tutaj chodzi? Dalsze zagrożenie dla rodziny, kochani. Dalsze zagrożenie dla małżeństwa. O co chodzi? Teraz robi się tak wielkie eksperymenty i tak dziwne, i tak, jak tu pisze, odrażające eksperymenty inżynierii genetycznej, że nawet zaczęto tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce. Patrzcie, kochani, kiedy my czytamy Słowo Boże, no choćby nawet otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Mateusza, pierwszy rozdział i pisze, co pisze? Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba. Dalej. A potem pisze, a Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego. I dalej, a Zorobabel był ojcem Abijuda, a Azor był ojcem Sadoka. Ja opuszczam oczywiście. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii. I tak dalej. I jest więcej rodowodów. Ja bardzo lubiłam czytać te rodowody i nadal je czytam. I widzicie, jest rodowód naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale teraz do głosu dochodzi w ostatniej dekadzie XX wieku dochodzi do głosu inżynieria genetyczna. I teraz małżeństwo nie może mieć dziecka. On i ona, załóżmy. Stąd biorą to. Rodzi się dziecko. I co jest? Kto jest ojcem, kto jest dziadkiem, kto jest ojcem, kto jest matką? Czyje jest to dziecko? Bo okazuje się, że jedna kobieta nosi, druga kobieta jest dawcą, inny mężczyzna jest dawcą. Dziecko się rodzi. Czyje to jest dziecko? Jaki jest jego rodowód? Ja moim synom opowiadam, naszym synom, od kiedy tylko zaczynali rozumieć. Oni znają swój rodowód, na ile ja go znam. Bardzo wiele często się pytam, mogą być dumni ze swoich ojców, ze swoich matek. Czyje jest to dziecko, kochani? I co my teraz mamy mówić? Przeklinać? To? Że to się dzieje, bo to na pewno nie jest Boże. I teraz oni, ci ludzie, którzy no nie są wierzący, co oni mówią? Ważne, by dziś wytyczyć linię, rozgraniczyć. Możemy zająć się regulacją i kontrolowaniem określonych działań. I co pisze? Krytycy zarzucili minister zdrowia zbytnią opieszałość i pytali, dlaczego już od dziś nie zakazać tak odrażających eksperymentów inżynierii genetycznej, jak tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych. A co Bóg mówi? Żeby się człowiek nie łączył ze zwierzęciem, bo to jest ohydą przed Bogiem. A oni to robią. I co? I my żyjemy w tym mieście Toronto, gdzie się takie straszne rzeczy dzieją. Niedawno była demonstracja homoseksualistów. I wiele innych rzeczy nieczystości. Wiemy o satanistach, którzy się modlą, żeby się rozpadały małżeństwa. I co? I nic, kochani. Nic. Dlaczego my tu jesteśmy w tym Toronto? Dlaczego my gdzieś jesteśmy w Kitchener czy w innych miastach, w Hamilton? Dlaczego my jesteśmy? Bo jeżeli tam się coś dzieje złego, jeżeli tu się coś dzieje złego, oczywiście, że nie mamy za to Bogu dziękować, bo ja właśnie do tego zmierzam. Za wszystko dziękujcie, ale za to, co od Boga pochodzi, a nie za to, co od diabła pochodzi. Właśnie dlatego zmierzam do tego, bo to musi być powiedziane. Za wszystko dziękujcie, ale za to, co od Boga pochodzi. A teraz to, co nie od Boga pochodzi, módlmy się, aby to nie miało miejsca. Módlmy się, aby to nie miało miejsca, bo może dlatego Bóg nas przysłał do Toronto, abyśmy się modlili i abyśmy nie dopuścili. I teraz, kochani, mamy różne zranienia. Mamy różne zranienia. Kochani, może będzie taki czas za kilka lat, że do naszego zboru właśnie przyjdzie kobieta czy mężczyzna, którzy będą właśnie w ten sposób niejako stworzeni przez człowieka. On czy ona, oni nie będą wiedzieli, skąd oni pochodzą, prawda? Kochani, ale to nie jest ważne. To nie jest ważne. Dlaczego to nie jest ważne? Bo o ile my nie wiemy, skąd ten człowiek będzie pochodził, czy my nieraz nie wiemy, nasza wiedza jest ograniczona, nieraz się zdarza, że my nie wiemy, ale to nie jest ważne, kochani. Dlaczego? Bo Bóg wie, bo Bóg zna jego rodowód. Bo tutaj w Ewangelii Mateusza to Bóg napisał rodowód Pana Jezusa Chrystusa. Czy wy rozumiecie? Z każdej sytuacji jest wyjście w Jezusie Chrystusie. Czyli jesteśmy w kraju, ale więcej, jesteśmy w mieście, gdzie się dzieją nieczyste rzeczy. Ale my tu jesteśmy i my mamy być solą tej ziemi, my mamy być solą w naszym małżeństwie, my mamy być solą w naszym miejscu pracy, na ulicy, w sklepie. My mamy być solą wszędzie. I dlatego to nie jest ważne, że raz w miesiącu mówi się o małżeństwach. A dlaczego? Bo małżeństwo jest w wielkim niebezpieczeństwie. A jeżeli ktoś nie jest w związku małżeńskim, kochani, nie przejmujmy się tym. To nie jest ważne. Ważne jest, że my wszyscy musimy być solą, niezależnie skąd pochodzimy, jacy jesteśmy. My wszyscy mamy być solą i dziękujmy Bogu za to, co od Niego pochodzi. Amen.